Witam Państwa, Lech Pilarski. Sądy i sędziowie to bardzo gorący temat, szczególnie po debacie w Parlamencie Europejskim. Teraz jeszcze niektórzy członkowie Parlamentu Stanów Zjednoczonych namawiają prezydenta Dudę do weta. Jak z tego wybrnąć, bo samo zaostrzanie retoryki w debacie publicznej nie na wiele się zda. Zajmiemy również się historią i rosyjską rozgrywką wokół II wojny światowej, a na zakończenie o wyborach prezydenckich. Wiemy, kto będzie w kampanii reprezentował już lewicę i prawicę. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu dzisiaj Mariusz Gromko, senator Prawa i Sprawiedliwości.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Krzysztof Truskolaski, poseł Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Oraz Robert Winnicki, Konfederacja.
Dzień dobry państwu.
To może na początek zaczniemy od historii, bo na gruncie wewnętrznym nie ma tak wyraźnych sporów. Co to będzie 23 stycznia podczas tej konferencji Yad Vashem? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć prawdopodobne wystąpienie prezydenta Putina i cóż nam on zarzuci?
W Yad Vashem i w Jerozolimie pewnie nastąpi ukoronowanie tej przyjaźni wieloletniej, jaką mamy pomiędzy Izraelem a Rosją. Ta przyjaźń, partnerstwo strategiczne. Z niezrozumiałych względów kolejne rządy w Polsce również mówią o naszym strategicznym partnerstwie z Izraelem, który bardzo współpracuje blisko przecież z Federacją Rosyjską. To jest...
Jak się ma taką liczbę byłych obywateli Związku Radzieckiego wśród obywateli Izraela, to nie dziwota.
To prawda, ale Izrael też bardzo mocno współpracuje na niwie właśnie polityki historycznej. To znaczy w tej narracji izraelskiej o II wojnie światowej, która jakby trochę tak sugeruje, że tylko Żydzi cierpieli w czasie II wojny światowej i jakby inne narody nie doświadczały takiego ludobójstwa. A z drugiej strony ta narracja mówi o tym, że wszystkie narody z Niemcami oczywiście, ale wszystkie narody współuczestniczyły w Holokauście. Taka jest ta narracja izraelska czy żydowska. Ona ma jeden wyjątek. I tym wyjątkiem jest Związek Sowiecki. Związek Sowiecki i do 9 maja jest zawsze z obecnością przedstawicieli Izraela. Zawsze ta narracja sowiecka o wyzwolicielskiej Armii Czerwonej ma szansę w Izraelu znaleźć sojusznika i partnera. No i niestety teraz będziemy mieli ukoronowanie tego faktu.
Czyli co, gdzieś popełniliśmy błąd w polityce historycznej, nie przypominając, że jak były pierwsze wywózki, szczególnie druga, na Syberię za pierwszego Sowieta, jak to mówią na Podlasiu, to właśnie wśród wywożonych byli także Żydzi?
Byli także Żydzi. W 40 roku akurat wywieziono i mojego dziadka z województwa lwowskiego i moją babcię z województwa wileńskiego na Syberię i oboje tam spędzili po kilka lat, poumierali tam członkowie rodzin na tej katordze. Natomiast prawda jest taka, że niestety wobec tej ofensywy Polska jest dzisiaj bardzo mało aktywna i to, co ja bym oczekiwał od rządu i MSZ-u, że na najbliższy czwartek są już przygotowane klipy, filmy, stanowiska, krótkie formy internetowe po angielsku, że ten cała machina propagandowa, którą chociażby powinna Polska Fundacja Narodowa, jak sądzę, uruchomić, no jest po prostu gotowa, bo widzimy z drugiej strony bardzo sprawną machinę narracyjną, która jest oparta o wiele elementów i musimy, tak jak dwa lata temu nie podjęliśmy polemiki za bardzo ogólnoświatowej, wtedy kiedy Izrael nas zaatakował i za tą swoją polityką historyczną upraszczającą i zakłamującą de facto II wojnę światową, tak dzisiaj musimy wobec tego tandemu się przeciwstawić i musimy to zrobić po prostu skutecznie.
Za chwilę do tego powrócimy. Mariusz Gromko.
Tak, Władimir Putin rozpętał właśnie wojnę historyczną. Mamy tego świadomość i uważam, że bardzo dobra decyzja pana prezydenta, który nie wybiera się na te obchody i słusznie i to jest, cieszę się, że wszyscy tak to oceniamy. Wcześniej była głęboka dyskusja z panem premierem, z rządem i nieobecność to będzie też ważny sygnał, że nic nie może być jakby poza nami. Przypomnijmy, że na tym spotkaniu będzie mógł przemawiać.
Zmarginalizowaliśmy Polskę na tyle, że nie musi brać udziału w tych
wydarzeniach. Ale doskonale wiemy, doskonale wiemy, kto jest organizatorem tych obchodów. Wiemy, że bardzo istotny głos w tej organizacji mają żydowskie, rosyjskie środowiska, więc wiemy, że wystąpi tam pan prezydent Putin, będzie również głos niemiecki, podczas gdy nie byłoby czasu, żeby prezydent Andrzej Duda zabrał głos i mógł odnieść się do tego, bo jesteśmy pewni, tam za te parę dni rozpocznie się wielki atak na Polskę i jesteśmy przygotowani, żeby odpowiedzieć bardzo zdecydowanie, jeżeli to się wydarzy.
Pozycja polskiego prezydenta okazuje się bardzo słaba. Jeżeli w 75. rocznicę wyzwolenia hitlerowskiego obozu Auschwitz, no nie może zabrać głosu polski prezydent, no jest to dla mnie bardzo zastanawiające.
A tutaj chciałbym zaprotestować, bo w tej akurat sytuacji powinniśmy mówić jednym głosem.
Ale panie,
to jest rozgrywanie polityki.
Panie senatorze, ale proszę mi dać dokończyć,
bardzo,
ja panu nie przerywałem, więc
tutaj akurat dokończę, należy umniejszać siły polskiego państwa w osobie pana prezydenta.
Ale pan prezydent jednak powinien tam być, powinien zabrać głos i powinien odkłamać to, co możliwe, że Władimir Putin znowu na Polskę, na Polskę
z drugiej strony, jak on sobie wyobraża. Są organizatorzy, oni decydują o programie i co? Powinniśmy pojechać i zrobić konferencję nie Yad Vashem, tylko gdzieś na centralnym placu Jerozolimy.
Nie chodzi o kontrkonferencję, tak? Tylko na tamtym wydarzeniu prezydent, ja nie rozumiem, dlaczego prezydent Andrzej Duda nie może zabrać głosu, ale tutaj już trzeba by było się pytać organizatorów, ale jednak uważam, że prezydent Duda powinien tam być. Nie wiem, jaką rolę by pełnił. Może MSZ i służby prezydenta uznały, że będzie pełnił za małą rolę i dlatego
tam
nie pojedzie.
No, ale jak się nie udaje organizatorów przekonać, to co zrobić?
No właśnie, to pokazuje, że niestety siła prezydenta jest bardzo słaba. I nad tym ubolewam. Chociaż oczywiście zgadzam się tutaj z senatorem Mariuszem Gromko.
Nie mamy takiego
że należy oczywiście mówić jednym głosem. I jeżeli Putin w swoim wystąpieniu znowu będzie próbował zakłamywać prawdę historyczną, to zdecydowanie jednym głosem trzeba się temu sprzeciwić. I tutaj, tak jak robiliśmy to w trakcie tej wypowiedzi, że to Polska była jednym z agresorów, to tak samo tutaj, jeżeli Putin będzie chciał znowu zakłamywać rzeczywistość, to jednym głosem wszyscy polscy politycy, ale też cały polski naród powinni mówić, że to są po prostu kłamstwa. Ja mam oczywiście nadzieję, że Putin nie będzie znowu próbował nas wepchnąć w ręce oprawców, tak? No co jest oczywiście absurdem, ale niestety Putin prowadzi jakąś grę, żeby osłabiać również pozycję Polski i na to naszej zgody na pewno nie będzie. I tutaj, panie senatorze, na pewno będziemy mówić jednym głosem, że prawda historyczna po prostu musi być przez nas, polskich obywateli, ale również polskich polityków, niezależnie od barw politycznych, po prostu chroniona.
To jak doprowadzić do tego, żeby ewentualne negatywne opinie wygłoszone podczas konferencji w Yad Vashem w najbliższy czwartek zdezawuować, zdyskontować?
Nie, po prostu trzeba mówić prawdę i to, co było tutaj przytoczone, to właśnie powinny pojawić się komunikaty przedstawiające, jak rzeczywiście było przed 70 parę laty. Oczywiście to musi trafić jak najszerzej do świadomości ogólnoświatowej, stąd też wskazane są, żeby takie komunikaty, takie informacje, takie klipy, filmy pod każdą postacią pojawiały się w różnych językach, żeby ta świadomość, bo tej świadomości na świecie brakuje, żeby ta świadomość dotarła do zwykłych ludzi.
No ale na przykład cały ruch czarnosieciński, jeśli weźmiemy te lata wcześniejsze, jeszcze sprzed I wojny światowej, to też praktycznie rzecz biorąc nie funkcjonuje, chociaż są znakomite opisy, czy pogromów w Kiszyniowie, czy w Odessie, czy w innych miejscach, tam gdzie owi kozacy operowali. To wszystko jest w historii, ale jeśli byśmy zapytali, że tak powiem, międzynarodową opinię publiczną, zero wiedzy na ten temat.
No nie, no takie sprawy, żeby uwypuklić i własną historię obronić, tak? Dobry tekst pojawił się w weekend autorstwa profesora Cęckiewicza i Bolesława Piaseckiego na ten temat, jak skutecznie prowadzić wojnę propagandową. To naprawdę wymaga wielu lat i dekad świadomej, bardzo zaawansowanej kampanii ze strony państwa. To nie może być incydent, to nie może być jednorazowa akcja, to po pierwsze. Po drugie, żeby móc reagować na takie wydarzenia jak w Izraelu, trzeba mieć, nazwijmy to, głębię strategiczną w dyplomacji. Znaczy trzeba mieć możliwość manewru, a my tej możliwości manewru dzisiaj nie mamy, bo jesteśmy sklinczowani z Rosją, również w nie swoich interesach, bo to, że Rosjanom jest po prostu wygodnie dzisiaj malować Polskę jako czarnego luda, mówiąc do Zachodu, no widzicie, tu byśmy się dogadali, tak, ale ta Polska cały czas mąci, tu na Ukrainie, tu tam, tu tam. I należy przede wszystkim stawiać własne interesy w tym starciu z Rosjanami, które jest obiektywne i które jest realne. Po trzecie, fakt, że tak głęboko jesteśmy dzisiaj przyspawani do Stanów Zjednoczonych, bez żadnej właściwie możliwości manewru, bo nawet kłócąc się z Brukselą, można mieć lepsze relacje z Berlinem, bo Berlin jest super pragmatyczny w bardzo wielu obszarach, że jesteśmy tak przyspawani do...
No tak pragmatyczny, że załatwił sobie wystąpienie w Yad Vashem.
Wystąpienie w Yad Vashem, ale proszę zwrócić uwagę, co robi Merkel. Z jednej strony cały czas sankcje na Rosję dotkliwe realnie obowiązują i Merkel jest ich rzeczniczką. Z drugiej strony Angela Merkel buduje z Putinem Nord Stream 2. To im się zupełnie nie kłóci. Zupełnie mi się nie kłóci, bo oni po prostu działają w swoim interesie, tak? I te potrafią zeskalować te interesy. I dzisiaj na przykład był taki moment, apelowałem o to w zeszłym tygodniu. Pojawia się problem, Białoruś ma duży problem teraz z dostawami ropy ze strony Rosji, tak? Białoruś grozi, że odetnie ropę dla Polski, dla Niemiec, jeśli Rosjanie będą dalej blokować i nie będą chcieli się z nimi dogadać. No znakomity pomysł, znakomita w ogóle okazja dla polskiej dyplomacji, apelowałem. Tego samego dnia szef MSZ-u powinien dzwonić do Berlina, dzwonić do Mińska, chłopaki, spotkajmy się w Warszawie, no bo wciąganie w tym momencie mocarstwo jednak regionalne, europejskie, jakim są Niemcy, Białoruś i skoro Putin z nami tak gra, zresztą przegrzewając, on tą świąteczną, noworoczną rozgrywkę przegrał i wpadł we wściekłość, jak liczne relacje są po reakcjach ambasady francuskiej, amerykańskiej, niemieckiej, tak, kiedy jednak silne państwa Zachodu za nami stanęły, Putin się pogubił i przedobrzył i przegrał tę rozgrywkę w związku z tym, no ale ta partia szachów trwa i w tej partii szachów my musimy właśnie mieć elastyczność i zdolność do gry i nie możemy za każdej sprawie, czy to w Iraku, czy to na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, patrzeć tylko, co pani Mosbacher w ambasadzie amerykańskiej powie. Jest możliwość gry, pojawia się na styku Białoruś-Rosja, zapraszajmy Mińsk, zapraszajmy Berlin i pokazujmy Rosjanom, że my jesteśmy realnym graczem, a nie tylko workiem do bicia.
Ale szanowny panie pośle, szanowny panie redaktorze, no rzeczywiście, możemy pokazać Rosjanom, że jesteśmy realnym graczem, ale jeżeli rok do roku importujemy setki ton węgla z Rosji i rząd mówi, że generalnie nasze wydobycie jest tak duże, że wystarczy i zapewni nam to bezpieczeństwo.
Bardziej dziesiątki milionów ton.
Dziesiątki milionów ton, dokładnie. Mm-hmm. Bezpieczeństwo energetyczne i jeżeli w 2019 roku 10 milionów ton zostało importowanych z Rosji, rok wcześniej 13,5 miliona ton, no to,
ale
szanowni panie...
Płacimy mniej, to się nie dziwię. No, gdyby tak, Rosjanie ale to jest... nam zagrozili, że odetną dostawy węgla, to możemy swoje wtedy wykorzystać.
No, ale panie redaktorze, jeżeli grozimy szabelką Rosji, no to pokażmy, że jesteśmy niezależni.
No, ta niezależność przydałaby się z tego powodu, gdybyśmy mieli interkonektor, możliwość odwrócenia, czyli dostawy ropy.
Budujemy ściągając węgiel z Rosji, tak panie senatorze?
Budujemy jakby alternatywne źródła, że gazoport tak choćby budowany, oddany do użytku jest właśnie takim dowodem na to. Wiemy, że to nie da się z dnia na dzień odciąć się od dostaw. Nasza gospodarka oparta jest na węglu, ale wszystkie prace rządu są ukierunkowane w tym kierunku, żeby jak najmniejszy wpływ był rosyjskich surowców na polską gospodarkę.
W Brydżu się mówi, żeby mieć zawsze ten wariant zapasowy i możliwość reakcji na licytację czy wistowanie przeciwnika. tylko jest kwestia rozbudowy tej całej infrastruktury. Stąd no, trzeba było zrobić interkonektor z Białorusią, z Ukrainą, z Litwą. Już mamy, zaczęliśmy budować, także będzie można ten gaz na przykład transferować do Republik Nadbałtyckich.
Ja zwrócę jeszcze na jeden czynnik uwagę, że w tej całej rozgrywce, którą trzeba widzieć z lotu ptaka i jakby patrząc na, nawet nie tylko na mapę, ale na globus w ogóle, na kulę ziemską, proszę zwrócić uwagę, Białoruś, która wiadomo jest, nie jest dobrze notowana na Zachodzie, i gdzie Białoruś też szuka dźwigni swojej niezależności, będąc połykaną tak naprawdę przez Rosję, stopniowo trawioną tak naprawdę, no Białorusini widzą, że coraz bardziej pogłębia się nierównowaga w relacjach chińsko-rosyjskich. To znaczy Moskwa staje się coraz bardziej klientem,
zakładnikiem
Chin, a nie partnerem. A co to nam też mówi? To, że my powinniśmy może nie tak samo często latać do Waszyngtonu, co do Pekinu, rzadziej do Pekinu jednak, ale latać do tego Pekinu, mieć relacje. Nie robić tutaj za wyłącznie, bo Stany Zjednoczone oczywiście rywalizują ostro teraz z Chinami, ale nie robić wyłącznie za amerykańskiego tutaj pionka w tej rozgrywce, tylko no, pogłębiać to, co ja mówię, tą naszą pozycję manewrową na tej globalnej szachownicy. I tak, jeśli to będzie i w interesie Stanów Zjednoczonych, i w interesie Chin, jakkolwiek rozumianym, żeby rosyjskie interesy nam tutaj nie zagrażały, to będziemy mieli dużo lepszą negocjacyjną pozycję, bo jak wiemy, liczy się siła w polityce międzynarodowej.
A zatem no, czekamy na wydarzenia z 23 stycznia, czyli z najbliższego czwartku, kiedy to dowiemy się, jakie słowa padły na konferencji w Jadwaszem, no i jakiego rodzaju działa będziemy musieli wytoczyć, żeby zdezawuować to...
Obyśmy mieli je naładowane, tak.
Żeby zdezawuować to, co padnie tam, no i ewentualnie przygotować się na reakcję 27 stycznia podczas uroczystości w obozie Auschwitz-Birkenau tutaj w naszym kraju. Czekamy zatem na ten, będziemy z uwagą to śledzili i będziemy też z uwagą śledzili reakcję. Teraz sądy i sędziowie, no debata się zaostrza. Prezydent ostatnio też bardzo ostro o sędziach, niektórych sędziach się wypowiadał. Mamy reakcję Parlamentu Europejskiego, Komisji, Komisje Weneckie, różne spojrzenia na to, co się w sprawie sądów w naszym kraju dzieje. Pytanie, jak ten problem rozwiązać, żeby nie pogłębiać tej sądowej anarchii, to z jednej strony, ale z drugiej strony nie zaostrzać debaty publicznej ze względu na to, że no, podważanie roli prawa w państwie jest dosyć niebezpieczne. Krzysztof Truskolaski.
Panie redaktorze, jeżeli pyta się pan o to, jak ten problem rozwiązać, to powiem, że jest to bardzo łatwe, jest bardzo łatwe rozwiązanie. Senat nie przyjął ustawy, tak zwanej ustawy kagańcowej, odrzucił ją w całości. Ustawa ta wraca do Sejmu i Sejm po prostu, jeżeli ją odrzuci, to problem będzie rozwiązany. Tylko chciałbym przypomnieć, że w Senacie większość mają senatorowie Platformy, PSL-u
i Niezależni.
I SLD i Niezależni, a jednak w Sejmie większość ma PiS. Na początku przecież ta ustawa była w Sejmie, została przyjęta w bardzo ekspresowym tempie, bo chyba w 24 godziny już była gotowa, aby wysłać ją do Senatu. Chciałbym przypomnieć, że prace nad tą ustawą w komisji trwały do 5 rano.
Ja rozumiem te szczegóły, ale teraz cały czas jest eksponowana kwestia jednak w tej debacie, co, w jaki sposób oddziaływać na środowisko sędziowskie, żeby pewne patologiczne rzeczy zniwelować, zlikwidować.
No panie redaktorze, na pewno nie w sposób taki, jak opisany jest w tej ustawie, aby karać sędziów za wszystko. No w tej ustawie pomysłodawcy, czyli posłowie PiS-u oficjalnie, Ja jednak podejrzewam, że ta ustawa mogła być napisana w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jednak, aby nie przechodziła ona trybu konsultacji, została ona zgłoszona jako ustawa.
Ale pytanie do pana. To jakim systemem jednak kontrolować pewne negatywne zjawiska? Ale... Bo jak pracownik coś zrobi źle, to pracodawca i narazi pracodawcę na utratę majątku, to pracodawca długo się nie zastanawia.
Panie redaktorze, zwalnia. Sądy są niezależne, a sędziowie niezawiśli. Więc to na pewno nie politycy. Nie politycy powinni decydować, jak sędziowie powinni być karani. No nie może być... Nie może być takiej sytuacji, że jeżeli będzie jakiś nieprzychylny wynik sprawy dla ministra sprawiedliwości, powiedzmy w cudzysłowie, to minister sprawiedliwości będzie karał sędziego, który wydał ten wyrok. No nie może być takiej sytuacji. Sądy powinny być apolityczne. I o to właśnie walczymy, ale o to też walczą setki, nawet tysiące Polaków, którzy wyszli na ulicę, aby te sądy były rzeczywiście
niezależne. Ale drugie tysiące Polaków wskazują, że są zjawiska patologiczne, które nie są likwidowane.
Panie redaktorze, pan prezydent Andrzej Duda mówi o patologii. Mówi o tym, że sędziowie stanu wojennego nadal są aktywni w sądach. No ale co robi pan prezydent? Powołuje na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego prokuratora stanu wojennego, pana Piotrowicza. No to czy te dwie rzeczy się nie wykluczają? To jeżeli mówimy o likwidowaniu patologii, to likwidujmy je. Ale pan prezydent mówi o likwidowaniu patologii, a jeżeli chodzi o prokuratora stanu wojennego, nie ma problemu. Powołujemy go na jeszcze wyższe stanowisko.
Dziękuję. Mariusz Gromko.
W 2015, kiedy rozpoczęła się kadencja rządu Prawa i Sprawiedliwości, było jasne postawione zadanie, że będziemy reformować wymiar sprawiedliwości. I tak też się to dzieje. Po 4 latach rządów dostaliśmy mandat do dalszych zmian. Wygraliśmy wybory i chcemy te reformy kontynuować. I to, że...
Ale napotyka to reformowanie, napotyka duże przeszkody. No to pytanie, czy zaostrzamy, czy próbujemy przeskoczyć tę przeszkodę, czy ewentualnie wykoncypujemy jakiś pośredni manewr?
Nie, my jako kraj mamy swobodę w organizacji własnego wymiaru sprawiedliwości, tak jak swobodę ma każdy inny kraj Unii Europejskiej, żeby stworzyć swój własny wymiar sprawiedliwości i to realizujemy. Widzimy, jakie są problemy w tym obszarze. Widzą to też obywatele, widzą to mieszkańcy. Wymiar sprawiedliwości często jest poddawany krytyce i próbujemy to naprawić. Mamy świadomość, że będzie potężny obór różnych środowisk, no ale tu akurat idziemy dewizą ani kroku w tył i to, co zamierzamy, to, co zapowiedzieliśmy, reforma wymiaru sprawiedliwości będzie zrealizowana. No to, co choćby w debacie w Senacie wyliczał minister sprawiedliwości. To nie chodzi o to, żeby jakkolwiek wywierać presję na sędziów, ale doprowadzić też do porządku, żeby ci sędziowie też we własnym środowisku pilnowali pewnych standardów, a nie mamy takie oto sytuacje, że gdzieś sędzia złamał prawo i tak naprawdę nic się dalej z tym nie dzieje, bo sędziowie przymykają na to oko i w każdej środowisku są czarne owce i trzeba takie czarne owce eliminować, ale akurat jeśli chodzi o to środowisko sędziów, ono nie potrafiło wyciągać wniosków, nie potrafiło karać swoich członków za tak zwane pospolite przestępstwa i z tym trzeba skończyć, to trzeba ukrócić.
Panie redaktorze, ja tylko jedno zdanie. Największym problemem, na który narzekają obywatele w sądach, jest przewlekłość postępowań. I te reformy, które od 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość uważa jako reformowanie sądownictwa, nie przyspieszyły żadnych procesów, tylko je jeszcze spowolniło. Więc panie senatorze, no to po co są te reformy, jeżeli chcecie przyspieszać procesy, jeżeli chcecie, aby sądy działały sprawniej, a zupełnie odwrotnie wszystko się dzieje. Te procedury sądowe są
mówią,
jeszcze...
Statystyki mówią, że są obszary, gdzie ten proces...
Panie senatorze, to ja akurat tych statystyk nie widziałem, ale widziałem statystyki, w których procesy sądowe po prostu się wydłużyły po reformach Prawa i Sprawiedliwości.
Niektórych skróciły.
Proszę Państwa, jest kilka spraw. Po pierwsze, tak, reforma wymiaru sprawiedliwości głęboka, systemowa jest potrzebna. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Nie robi jej PiS, głównie koncentrując się na kadrówce, czyli wymianie kadrowej. Nie leczy systemu, tylko wymienia swoich...
Leczy ludzi.
Stara się leczyć ludzi innymi ludźmi, ale jakby jest zły system, to ci ludzie nie będą dużo lepiej działali. Punkt trzeci. Nic z zagranicy do tego, jak my sobą zarządzamy, naszym państwem, i żadna Komisja Wenecka, żadna Komisja Europejska, żadne instytucje, czy pani Pelosi i Kongres USA, czy jakiekolwiek inne gremia, nie wiem, zgromadzenia międzynarodowe, nic im do tego. Polska jest, czy powinna być państwem suwerennym i oczywiście każdy może mieć swoją opinię na zewnątrz o tym, jak przeprowadzamy reformy, i my krytykujemy, co lepsze, jako Konfederacja, sposób i styl, w jaki przeprowadza Prawo i Sprawiedliwość te reformy, ale nic im do tego. Ale tutaj chciałem tylko powiedzieć, że teraz Komisję Wenecką zaprosił marszałek Grodzki z Platformy, a wcześniej tę samą Komisję Wenecką, dwa lata wcześniej, zapraszał Waszczykowski już jako szef MSZ-u, więc jakby PiS jest równie niekonsekwentny w stosowaniu tej zasady i bronieniu suwerenności, jak Platforma. I przypomnę też, że rządów Platformy...
Co zrobić? Bo pytanie było
i co
o to,
zrobić?
Żeby nie zaostrzyć, retoryki, ale doprowadzić do uspokojenia tej sytuacji.
Fundamentalne, tak, leninowskie pytanie. Więc, szanowni państwo, no jest tak naprawdę... jak będzie się rozwijała sytuacja? Sytuacja będzie taka, że nawet w momencie, kiedy PiS straci władzę i nawet gdyby, w sumie nie daj Boże, ta liberalna część opozycji doszła do władzy, to oni nie będą mogli odwrócić skutków tych reform. Bo co będą robili z powoływanymi setkami, tysiącami nowych sędziów przez te kilka lat? Jeśli nie będą mieli większości konstytucyjnej, a nie będą mieli, nic na to nie wskazuje, to sami siebie nie będą mogli nic zrobić. Więc de facto PiS-owi o tyle opłaca się robienie tego, chociaż robi moim zdaniem rzeczy błędne, że de facto będzie bardzo trudno odwrócić skutek faktyczny tych reform czy pseudoreform. Gdyby, i o to apeluję, gdyby realna była troska wszystkich aktorów tej gry politycznej, tak naprawdę powinniśmy dokonać resetu, ja to nazywam resetu, i reformy, głęboki wymiar reformy wymiaru sprawiedliwości na poziomie konstytucyjnym. Znaczy przeprowadzić naprawdę głęboką, ekspercką, ogólnonarodową debatę, jak powinien funkcjonować system sprawiedliwości, a następnie zawrzeć porozumienie polityczne ponad podziałami i dokonać głębokiej konstytucyjnej reformy. Dlatego, że inaczej z tego galimatiasu nie wyjdziemy nie tylko przez rok czy przez dwa, ale przez dziesiątki lat. Będą wątpliwości, będą ekspertyzy, będzie podważanie wyroków. To naprawdę się czkawką nam jeszcze nieraz odbije. Tutaj... Przy tym wiem, że to brzmi trochę absurdalnie, jak mówię o tym, że potrzeba ogólnonarodowej zgody przy takim poziomie wojny, która się toczy, ale tak, na koniec dnia być może zarówno po stronie platformerskiej, jak i pisowskiej na to liczę, a jak nie, to mam nadzieję, że wyborcy po prostu odeślą te formacje na śmietnik historii. Po prostu będzie trzeba pójść po rozum do głowy, usiąść i przeprowadzić realną, konstytucyjną reformę niewydolnego systemu sądownictwa.
No, my doskonale jesteśmy świadomi tego, że tak naprawdę przy okazji reformy sądownictwa to Platforma, będąc jakby w takiej ostrej opozycji, totalnej opozycji do tego pomysłu, no buduje sobie kapitał polityczny. Ja, jak wszyscy wiemy...
Platforma, to jedna i druga strona buduje, no bo zaostrzając retorykę, mówiąc o kaście, też no, pewną grupę wyborców
tak, no,
ściągacie.
My konkretnie definiujemy, gdzie są te patologie, gdzie jest błąd, co wymaga naprawy. Idziemy odważnie z tymi reformami. No, nikt wcześniej przed nami nie podjął się tych trudnych reform. No i tutaj jakby środowisko sędziów no, twardo występuje. Przynajmniej część tego środowiska. No a Platforma podgrzewa, dolewa paliwa do tego sporu. Tak naprawdę nic innego nie proponując, a wręcz dbając o to, żeby ten konflikt trwał i wciąga instytucje międzynarodowe również ten konflikt, co gdzieś szkodzi opinii i pozycji Polski i no tutaj ubolewam, że do swoich celów politycznych również sięgają poza granicę.
Powracali ze względu na to, że Senat odrzucił ten projekt tej ustawy. Teraz ona wraca do Sejmu, a potem, i to będzie kolejny temat do rozmowy, co zrobi prezydent Andrzej Duda. Teraz zajmiemy się wyborami prezydenckimi, no bo już można by powiedzieć, że wszystkie karty, jeśli chodzi o kampanię prezydencką, zostały odkryte. Mniej więcej wiemy, kto będzie startował. Jeśli oficjalnie nie, to nieoficjalnie z pewnością. Na przykład w Konfederacji już ten wybór się dokonał, elektorzy zagłosowali, no i zaczęło się grzanie.
Krzysztof Bosak jest kandydatem Konfederacji na prezydenta.
Ale już jest dezawuowany przez Korwina-Mikkego.
Nie.
W wpisach, że to, tam coś było nie tak z tą demokracją, że 2% za mało, że lepszy byłby Braun, Grzegorz.
Pan, no każdy, tak, Konfederacja jako jedyna partia na polskiej scenie politycznej, jako jedyna partia zdecydowała się na otwarte prawybory, otwartą konkurencję 9 kandydatów, 16 zjazdów wojewódzkich, w których każdy mógł wziąć udział, również w Białymstoku. Białymstok zaczynał w ogóle. W Białymstoku pierwsza rozgrywka miała miejsce, kilkaset osób zagłosowało, każdy mógł się zapisać na wybory, prawybory Konfederacji, każdy obywatel mógł wyrazić swoją opinię. Z tej opinii wyłaniani byli elektorzy, najwięcej elektorów miał Krzysztof Bosak, i dzięki poparciu również kilkudziesięciu elektorów Artura Dziambora z tej samej partii co Janusz Korwin-Mikke, został w sobotę Krzysztof Bosak naszym kandydatem na prezydenta. Bardzo dobrym kandydatem na prezydenta. Uważam, najbardziej merytoryczny absolutnie ze wszystkich. I to jest ogromna siła. 7 tysięcy ludzi w skali kraju przyjechało na zjazdy. Prawie 8,5 tysiąca się zapisało. Czyli 10-krotnie większe ilości mieliśmy niż na prawyborach Platformy na przykład. Mamy de facto, myśmy tę kampanię już weszli. Dzisiaj Sławomir Sierakowski płacze na jednym z portali, tak, na ten temat, tak, przedstawiciel radykalnej lewicy. Tak, więc jesteśmy bardzo zadowoleni.
A na ile liczycie?
Na drugą turę.
Rozumiem.
Na drugą turę, walczymy o drugą turę. Oczywiście przy spłaszczonych wynikach bardzo niemrawej kampanii Kidawy Błońskiej, której też Hołownia ma chyba pomóc, ale nie wiadomo, czy nie odbierze. Przy Biedroniu na lewicy, którego nie traktujemy jako jakoś bardzo mocnego i poważnego kandydata. Przy niezłym Kosiniaku-Kamyszu mogę się nagle okazać, że Andrzej Duda z wynikiem koło 35-40% w pierwszej turze i po kilkanaście procent pozostałych. I kto wejdzie z drugiej tury? Zobaczymy.
Mariusz Gromko.
My jako Prawo Sprawiedliwość mamy to szczęście, że po udanej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy cały czas liczymy, chociaż to nie jeszcze oficjalnie nie zostało ogłoszone, ale wiadomo, że Andrzej Duda będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, z poparciem otrzyma Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami na kolejną turę. Sprawdził się, okazał się prezydentem dynamicznym, cały czas był w kontakcie z ludźmi, same superlatywy, i wierzę, że taka też będzie nasza kampania i przekonamy większość obywateli Polski i już w pierwszej turze rozstrzygniemy na rzecz Andrzeja Dudy te wybory.
W trakcie kampanii prezydenckiej 5 lat temu prezydent Andrzej Duda, obecny prezydent Andrzej Duda, mówił o tym, że nie będzie strażnikiem żyrandola i każdą decyzję, którą będzie podejmować, będzie podejmował sam. No niestety przez 5 lat zobaczyliśmy, że każda ustawa pisowska, która przechodziła przez większość sejmową, była przez pana prezydenta podpisywana. Chyba ze 2-3 weta było, ale zostało to odesłane do Trybunału
Konstytucyjnego. Skoro pokrywały się programy polityczne, ale to nie dziwota.
No tak, tak, panie redaktorze, no ale pan prezydent Andrzej Duda narzekał na to, że poprzedni prezydent popierał inicjatywy legislacyjne Platformy Obywatelskiej i że on na pewno będzie każdą inicjatywę sprawdzał. No ale niestety nie udało mu się to. No, ostatnie, na przykład, ale powołanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, na których, z tego co słyszeliśmy, no pan prezydent się nie zgadzał, ale jednak powołał pana Piotrowicza na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli chodzi o Małgorzatę Kidawę-Błońską, która również została demokratycznie wybrana w prawyborach Platformy Obywatelskiej, mógł się każdy nawet kandydaci, którzy nie byli członkami Platformy Obywatelskiej, zgłosić do tych prawyborów. Zgłosiło się dwie osoby, pan prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Małgorzata Kidawa-Błońska osiągnęła około 70% głosów konwencji krajowej, bo chciałbym przypomnieć, że to konwencja krajowa. Również delegaci z województwa podlaskiego głosowali na rzecz wyboru kandydata na prezydenta. I teraz ta kampania powoli startuje.
Rozumiem. Kidawa-Błońska narzeka, że nie ma funduszy, że jest obcinane, że nie ma wsparcia.
Ale panie redaktorze, kampanii wyborczej jeszcze jako takiej nie ma. Dopiero jak pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosi, kiedy będą wybory prezydenckie, wtedy zacznie się kampania prezydencka. Więc o jakich funduszach mówimy? Pani marszałek...
Ja cytuję to, co jest w obiegu publicznym.
W obiegu publicznym jest wiele różnych informacji i czy we wszystkie informacje, które są w obiegu publicznym, pan wierzy? No niekoniecznie, bo naprawdę...
Nie wierzę, dlatego dopytuję.
Dokładnie. Dlatego te pieniądze nie są jeszcze potrzebne, bo kampanii wyborczej nie ma.
Pytanie.
Ale pani marszałek Kidawa-Błońska zaczęła objazd po Polsce. W ostatni weekend była w województwie kujawsko-pomorskim, była w Toruniu, spotykała się z mieszkańcami Torunia, spotykała się z samorządowcami i właśnie tak ta kampania ma wyglądać. Ma to być kampania bezpośrednia, blisko ludzi.
Każdy powiat odwiedzi?
No mam nadzieję. Mam nadzieję, że każdy powiat zostanie odwiedzony. Oczywiście, no...
Jeszcze na koniec pytanie.
Czasu jest mało.
Tak.
Ale
oglądam na zegar, jest mało.
czasu jest mało na kampanię, bo pani marszałek Witek pewnie ogłosi ją w najpóźniejszym możliwym terminie, ale już trzeba się zabierać do roboty, bo ta prekampania trwa.
Przypomnijmy, przed końcem kadencji obecnego pana prezydenta 75 dni albo 100 dni zaczyna się ten okres, kiedy te wybory muszą zostać dokonane i zaanonsowane opinii publicznej i czekamy na wyznaczenie tego terminu. Pytanie na zakończenie do pana Krzysztofa. Kto zostanie szefem Platformy, bo za tydzień bodajże, czy już w tę sobotę?
Tak, w tę sobotę.
W tę sobotę.
25 stycznia wybory w Platformie. Może głosować każdy członek Platformy Obywatelskiej.
Kto z pana opinii zostanie szefem?
Ja w środę wyraziłem swoje poparcie dla pana posła Borysa Budki. Uważam, że jest to najlepszy kandydat. I również uważam, że to właśnie Borys Budka zostanie szefem Platformy Obywatelskiej w najbliższą sobotę, bo mam nadzieję, że te wybory rozstrzygną się w pierwszej turze.
Teraz zapytam pozostałych uczestników audycji, czy to dobrze będzie dla Platformy, że Borys Budka zostanie szefem Platformy.
Platforma zaczęła się...
Krótko, bo czas
Platforma
goni.
Ściga się na lewicowość z lewicą i przegra tę walkę i Budka tutaj nic nie pomoże. A Kidawa dobrze było, gdyby wystąpiła w jakichś debatach i pokazała jakby swoją sprawność tutaj retoryczną, intelektualną w debatach z innymi kandydatami.
Panie pośle, jesteśmy w centrum i w centrum zostaniemy.
Widać wyraźnie rozbicie Platformy Obywatelskiej. Jakkolwiek te wybory się nie skończą, ten rozłam będzie cały czas postępował. Uważam, że mimo wszystko na ten moment największe szanse ma pan poseł Siemoniak. Taka jest moja...
I zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie. Mamy różne opinie w tej sprawie. Czekamy na te wybory, które dokonają się w najbliższą sobotę. Dziękuję bardzo. Dzisiaj gościliśmy Mariusza Gromkę, senatora Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję serdecznie.
Krzysztofa Truskolaskiego z Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję serdecznie.
Oraz Roberta Winnickiego z Konfederacji.
Miłego dnia, do widzenia państwu.
Ja również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.